Rozdział 20. Znów zagubił swój gniew. Tęsknił za nim. W małym wózku było ciasno. Malcolm z Remingtonem na kolanach i Case ze zwisającym na pierś dekiem i konstruktem. Wózek jechał z szybkością, której konstrukcja nie przewidywała. Przeważało ich na zakrętach, więc Malcolm wychylał się do środka. Nie sprawiało to kłopotów, kiedy skręcali w lewo, gdyż Case siedział właśnie po lewej stronie, ale przy prawych wirażach Syjanita musiał się kłaść na niego i sprzęt, wgniatając Case'a w siodełko. Nie miał pojęcia, którędy jadą. Wszystko wydawało się znajome, ale nie był pewien, czy oglądał już wcześniej ten kawałek korytarza. Drewniane gabloty na wygiętych ścianach demonstrowały zbiory, jakich z całą pewnością jeszcze nie widział. Czaszki wielkich ptaków, monety. Maski skutego srebra. Sześć opon wózka toczyło się bezgłośnie po warstwach dywanów. Jedynym dźwiękiem było wycie silnika i od czasu do czasu syjoński podkład spiankowych kulek w uszach Malcolma, gdy ten przesuwał się, kontrując ostre prawe skręty. Dek i konstrukt dociskały do biodra tkwiącą w kieszeni kurtki gwiazdę shuriken. — Masz zegarek? — zapytał Malcolma. Syjonita potrząsnął włosami. Czas to czas. Jezu. Case zamknął oczy. Brown przebiegł po stosie dywanów i stuknął manipulatorem w wielkie drzwi z ciemnego, porysowanego drewna. Wózek za plecami zaskwierczał i strzelił snopem błękitnych iskier spod osłoniętej tablicy kontrolnej. Jedna z iskier spadła na chodnik pod kołami i Case wyczuł zapach przypalonej wełny. Tędy, chłopie? Malcolm spojrzał podejrzliwie i zwolnił bezpiecznik karabinu. A skąd mam wiedzieć? Mruknął Case bardziej do siebie niż do Syjonity. Brown obrócił kulisty tułów i zamigotał ledą. Chcę, żebyś otworzył drzwi. Malcolm pokiwał głową. Case podszedł i nacisnął rzeźbioną, mosiężną gałkę. Na drzwiach, na poziomie oczu, tkwiła mosiężna tabliczka. Tak stara, że wyryty na niej napis został zredukowany do cieniutkich, nieczytelnych zygzaków. Nazwa jakiejś funkcji lub nazwisko funkcjonariusza, wypolerowane w nicość. Przez moment zastanawiał się, czy Teaser Eszpulowie specjalnie dobierali każdy element Straylight, czy może kupili wszystko hurtem w jakimś ogromnym, europejskim odpowiedniku Metro Holographics. Zawiasy zgrzytnęły żałośnie, gdy uchylił drzwi. Malcolm wyprzedził go z Remingtonem gotowym do strzału z biodra. Książki, oznajmił. Biblioteka. Białe, stalowe półki z etykietami. Wiem, gdzie jesteśmy, stwierdził Case. Spojrzał przez ramię na wózek naprawczy. Z dywanu unosiła się smuszka dymu. Idziemy. Co z wózkiem? Wózek! Pojazd nie drgnął. Brown ciągnął go za nogawkę dżinsów. Drapał w kostkę. Z trudem się powstrzymał, żeby go nie kopnąć. Czego? Stukając cicho, robot wyminął drzwi. Case poszedł za nim. Bibliotecznym monitorem był kolejny Sony, równie antyczny jak pierwszy. Brown zatrzymał się pod nim i wykonał coś w rodzaju migu. Wintermute? Znajoma twarz wypełniła ekran. Pora na wejście kontrolne, Case. Finn uśmiechnął się, mrużąc oczy za kłębem papierosowego dymu. Chodź, włącz się. Brown rzucił się do stopy Case'a i zaczął się wspinać po nodze. Manipulatory szczypały skórę pod czarną tkaniną. Szlagby! Trzepnął go dłonią i robot uderzył o ścianę. Dwoje z jego ramion przesuwało się tam i z powrotem, bezsensownie pompując powietrze. Co się stało z tym piekielnym automatem? Przepalił się, odparł Finn. Głupstwo, nie ma sprawy. Włącz się już. Pod ekranem były cztery gniazda, ale tylko jedno pasowało do adaptora Hitachi. Włączył się. Nic. Szara pustka. Ani matrycy, ani siatki, ani cyberprzestrzeni. Dek zniknął. Jego palce. Na samym skraju świadomości jakieś przelotne, zmienne wrażenie czegoś, co pędzi ku niemu poprzez kilometry czarnych zwierciadeł. Spróbował krzyknąć. Zdawało się, że za łukiem plaży leży miasto, ale było bardzo daleko. Przysiadł na piętach na mokrym piasku, ciasno obejmując rękami kolana i dygotał. Chyba trwał w tej pozycji przez bardzo długi czas, nawet kiedy drżenie ustało. Miasto, jeśli to miasto, było niskie i szare. Czasami przesłaniały je kłęby mgły, napływające z nad pluszczących cicho fal. W pewnym momencie uznał, że to wcale nie miasto, ale pojedynczy budynek, może jakieś ruiny. Nie potrafił ocenić odległości. Piasek miał odcień zmatowiałego srebra, które nie poczerniało jeszcze do końca. Plaża była z piasku, piasek był wilgotny, siedzenie dżinsów przemokło. Obejmował dłońmi kolana i kołysząc się, śpiewał piosenkę bez słów i melodii. Niebo miało inny kolor srebra. Chiba, jak w Chiba City. Zatoka Tokijska? Odwrócił głowę i spojrzał na morze, tęskniąc za widokiem holograficznego logo Fuji Electric, za warkotem śmigłowca, za czymkolwiek. Gdzieś za jego plecami wrzasnęła mewa. Drgnął. Budził się wiatr. Ziarna piasku kłuły w policzek. Przycisnął twarz do kolan i zapłakał. Odgłos szlochu był równie daleki i obcy jak krzyk polującej mewy. Gorąca uryna przemoczyła dżinsy. Wyciekła na piasek i szybko ostygła od wiatru i wody. Kiedy obeschły łzy, bolało go gardło. Wintermute bełkotał do swoich kolan. Wintermute! Zapadał zmrok. Zadrżał znowu, tym razem z zimna, które w końcu zmusiło go, by wstać. Bolały go łokcie i kolana. Ciekło z nosa. Wytarł go w rękaw kurtki, po czym przeszukał jedną pustą kieszeń po drugiej. Jezu! Mruknął, wsuwając palce pod pachy, by je rozgrzać. Jezu! Zaczął dzwonić zębami. Fala przypływu pozostawiła na plaży wzory bardziej subtelne, niż mógłby stworzyć jakikolwiek tokijski ogrodnik. Kiedy przeszedł z 10 kroków w stronę niewidocznego teraz miasta, odwrócił się i spojrzał w gęstniejący mrok. Odciski stóp sięgały do punktu przybycia. Żaden inny ślad nie niszczył gładzi ciemnego piasku. Ocenił, że zanim zobaczył światło, przeszedł co najmniej kilometr. Rozmawiał z racem i to rac mu je pokazał. Pomarańczowo-czerwony blask po prawej stronie, spory kawałek od brzegu. Wiedział, że raca nie było, że barman jest tylko tworem jego własnej wyobraźni, nie tego czegoś, co go tu uwięziło. Nie dbał o to. Przywołał go, szukając pocieszenia, ale rac miał własne poglądy na Case'a i jego sytuację. Zdumiewasz mnie, artysto. Tyle wysiłku, żeby doprowadzić do własnego zniszczenia. Niepotrzebnego wysiłku. W mieście nocy miałeś je jak na tacy. Prochy, żeby wyżerały ci rozum, gorzałe, żeby wszystko było płynne, lindę dla słodkiej zgryzoty i ulicę, żeby trzymała topór. Jak daleko odszedłeś, żeby załatwić to teraz, w takim groteskowym układzie? Lunapark zawieszony w przestrzeni, hermetyczne pałace, najrzadsze zgniłki starej Europy, martwi faceci zamknięci w małych pudełkach, chińska magia. Rac śmiał się, maszerując obok niego i wymachując dziarsko różowym manipulatorem. Mimo ciemności Case dostrzegał barokową koronkę stali na poczerniałych zębach barmana. Ale takie są pewnie metody artystów. Potrzebowałeś tego świata, zbudowanego specjalnie dla ciebie, tej plaży, tego miejsca, żeby umrzeć. Case zatrzymał się, zachwiał. Skręcił w stronę szumu fal i ukłuć niesionego wiatrem piasku. Tak, mruknął. Cholera, chyba. Szedł w kierunku dźwięku. Artysto, usłyszał wołanie raca. Światło, widziałeś światło? Tutaj, tędy. Znów się zatrzymał. Padł na kolana kilka milimetrów od lodowatej wody. Rac, światło? Rac. Ciemność była już absolutna i słyszał tylko plusk fal. Wstał z wysiłkiem i spróbował wrócić po swoich śladach. Czas płynął. Case szedł naprzód. I wreszcie zobaczył. Blask. Z każdym krokiem bardziej wyraźny. Prostokąt. Drzwi. Tam jest ogień, powiedział. Jego słowa porwał wiatr. Znalazł bunkier, kamienny czy betonowy, zagrzebany w wydmie mokrego piasku. Wejście było niskie, otwarte, głębokie. Otwór w ścianie grubości co najmniej metra. Hej! Zawołał cicho. Hej! Palce dotknęły zimnej konstrukcji. Wewnątrz płonął ogień. Cienie falowały na ścianach otworu wejścia. Pochylił głowę i przeszedł. Był w środku po 3 krokach. Dziewczyna pochylała się nad pordzewiałym żelastwem tworzącym rodzaj paleniska, na którym płonęło wyrzucone na brzeg drewno, a wiatr wysysał dym powgniataną rurą komina. Płomienie były jedynym źródłem światła, a kiedy spojrzał w rozszerzone zdumieniem oczy, rozpoznał opaskę na czole, zwiniętą chustę z wzorem podobnym do powiększenia obwodu drukowanego. Tej nocy odepchnął jej ramiona. Odmówił jedzenia, które podała. Zrezygnował z miejsca przy niej na stosie koców i ścinków gąbki. W końcu przysiadł u wejścia i patrzył, jak śpi, słuchając wiatru szorującego piaskiem o ściany. Mniej więcej co godzinę podchodził do prowizorycznego paleniska i dokładał drewna z przygotowanego stosu. Nic z tego nie było prawdziwe, ale zimno to zimno. Ona też nie była rzeczywista. Skulona na boku w blasku ognia. Przyglądał się lekko rozchylonym wargom. Była tą dziewczyną, którą pamiętał z wycieczki przez zatokę. To okrutne. Ty cholerny skurwielu, szeptał do wiatru. Nie ryzykujesz, co? Nie dałbyś mi jakiejś z odrzutu. Wiem, co to jest. Z trudem tłumił rozpacz. Wiem, kapujesz? Wiem, kim jesteś. Jesteś tym drugim. Twarzą mówiła Molly. Krzak gorący. To nie był Wintermute, tylko ty. On próbował mnie ostrzec przez Brauna, a teraz ty mnie wypłaszczyłeś i trzymasz tutaj, czyli nigdzie, z jej duchem. Takiej, jaką pamiętam, zanim poruszyła się przez sen. Zawołała coś, naciągając koc na ramię i policzek. Jesteś niczym, oznajmił śpiącej dziewczynie. Jesteś martwa, a i tak byłaś tylko dupą do łóżka. Słyszysz, koleś? Wiem, co robisz. Wypłaszczyłem. Wszystko to trwa razem jakieś 20 sekund, zgadza się? Siedzę w tej bibliotece, a mój mózg jest martwy. I niedługo ja sam będę martwy, jeśli masz choć trochę rozumu. Nie chcesz, żeby Wintermute wykręcił swój numer, więc mnie tu odwiesiłeś. Dixie może pojechać kłangiem, ale jest trupem i umiesz przewidywać jego ruchy. Te zagrywy z Lindą to byłeś ty, od samego początku, co? Wintermute próbował jej użyć, kiedy mnie wessał w ten konstrukt Chiba, ale nie potrafił. Powiedział, że to za trudne. To ty przestawiłeś gwiazdy we Freeside, prawda? Ty nałożyłeś jej twarz na martwą kukiełkę w pokoju Eszpula. Molly tego nie widziała. Przerobiłeś sygnał Symstemu, bo myślisz, że możesz mnie zranić, tylko że ja cię pieprzę, jak się tam nazywasz. Wygrałeś, wygrywasz, ale to wszystko nic dla mnie nie znaczy, jasne? Myślisz, że się przejmuję? To dlaczego robisz mi to w taki sposób? Znowu drżał. Głos miał piskliwy. Skarbie, powiedziała, odrzucając koc. Chodź tu i prześpij się. Ja wstanę, jeśli sobie życzysz, ale musisz pospać. Senność wzmacniała jej akcent. Po prostu śpi, dobra? Nie było jej, gdy się obudził. Ogień wygasł, ale w bunkrze było ciepło. Promienie słońca wpadały przez otwór wejścia, rzucając skrzywiony prostokąt złota na poszarpaną krawędź dużego plastikowego kanistra. Pojemnik był kontenerem transportowym. Pamiętał takie z doków Chiby. Przez rozerwaną ściankę widział pół tuzina jasnożółtych pakietów. W świetle słońca przypominały ogromne plastry masła. Żołądek ssał go z głodu. Wytoczył się z legowiska, podszedł do pojemnika, wyłowił jedną paczkę i mrugając spojrzał na małe napisy w kilkunastu językach. Angielski był na samym dole. Racja żywn, wys zaw białka, wołowina, typ AG8 i lista składników odżywczych. Wyciągnął drugą. Jajka. Jeżeli tworzysz to gówno, powiedział, to mógłbyś podrzucić jakieś prawdziwe żarcie, dobra? Z pakietami w obu dłoniach przeszedł przez 4 komory bunkra. 2 były puste, jeśli nie liczyć nawianego piasku. W czwartej znalazł jeszcze 3 kontenery racji żywnościowych. Jasne, mruknął, sprawdzając pieczęcie. Już bardzo długo tu leżą. Rozumiem, o co chodzi. Jasne. Przeszukał pomieszczenie z paleniskiem. Trafił na plastikowy kanister z wodą, chyba deszczową. Obok legowiska, pod ścianą, leżała tania czerwona zapalniczka, marynarski nóż z pękniętą zieloną rękojeścią i jej chustka, wciąż związana w opaskę, sztywna od potu i brudu. Otworzył nożem pakiety i wysypał zawartość do zardzewiałej puszki, znalezionej koło ogniska. Dolał wody, Wymieszał palcami i zjadł gęstą maź. Trochę przypominała smakiem wołowinę. Kiedy skończył, cisnął puszkę w popiół i wyszedł. Późne popołudnie, sądząc po słońcu. Zrzucił przemoczone nylonowe buty i zdumiał się ciepłem piasku. W świetle dnia plaża była srebrzysto-szara, a niebo błękitne i bezchmurne. Skręcił za róg bunkra i ruszył do wody, rzucając kurtkę na piasek. Nie wiem, czy ich wspomnień do tego używasz, powiedział, stojąc po kostki w wodzie. Ściągnął dżinsy i cisnął je na płyciznę. Potem koszulkę i slipy. Co robisz, Case? Obejrzał się. Stała 10 metrów od niego. Wokół jej stóp spływała biała piana. Zlałem się w nocy, powiedział. Nie będziesz mógł tego nosić. Słona woda obciera skórę. Pokażę ci jeziorko między skałami, skinęła za siebie. Tam masz świeżą wodę. Nogawki wyblakłego francuskiego kombinezonu obcięła powyżej kolan. Miała gładkie, brązowe łydki. Bryza rozwiewała jej włosy. Słuchaj, powiedział. Wyłowił swoje rzeczy i ruszył ku niej. Mam jedno pytanie. Nie, co ty tutaj robisz, ale jak myślisz, co właściwie ja tu robię? Zatrzymał się. Mokra czarna nogawka kołysała się, uderzając o nagie udo. Przyszedłeś w nocy, uśmiechnęła się. I to ci wystarczy? Tak po prostu przyszedłem? On mówił, że przyjdziesz. Zmarszczyła nos i wzruszyła ramionami. On pewnie wie takie rzeczy. Podniosła lewą nogę i niezręcznie, po dziecinnemu, otarła sól z prawej kostki. Spojrzała badawczo i uśmiechnęła się znowu. Teraz ty mi odpowiedz, dobrze? Kiwnął głową. Dlaczego jesteś cały pomalowany na brąz, a stopę masz białą? To ostatnie, co zapamiętałaś? Przyglądał się, jak zdrapuje resztki liofilizowanego żarcia z prostokątnej metalowej pokrywy, będącej ich jedynym talerzem. Przytaknęła. W blasku ognia jej oczy były ogromne. Przykro mi, Case, naprawdę. To chyba te prochy. Byłam... Pochyliła się, opierając łokcie na kolanach. Twarz wykrzywiła się na moment z bólu lub na jego wspomnienie. Potrzebowałam forsy, żeby wrócić do domu, myślę, albo... Do diabła, w ogóle nie chciałeś ze mną gadać. Nie ma tu papierosów? Rany boskie, Case, 10 raz o to pytasz. Co się z tobą dzieje? Ale jedzenie tu było. Tutaj je znalazłaś. Człowieku, przecież mówiłam, że wyrzuciło skrzynię na tę cholerną plażę. W porządku, jasne, żadnych luk. Znowu się rozpłakała. Niech cię diabli, Case, wykrztusiła w końcu. Świetnie tu sobie radziłam bez ciebie. Wstał, wziął kurtkę i wyszedł na zewnątrz. W przejściu zadrapał dłoń o szorstki beton. Nie było księżyca ani wiatru. W ciemności zewsząd otaczał go szum morza. Dżinsy miał ciasne i mokre. W porządku, oświadczył nocy. Kupuję to. Chyba kupuję. Ale lepiej, żeby jutro fala wyrzuciła jakieś papierosy. Zaskoczył go własny śmiech. Skoro już o tym mowa, to skrzynka piwa też nie zaszkodzi. Zrobił zwrot i wrócił do bunkra. Grzebała w palenisku szarym od soli kijem. Kto to był, Case? W twojej skrzyni, w tanim hotelu. Ostra jak samuraj, z tymi lustrzanymi okularami i w czarnej skórze. Przestraszyła mnie. Później pomyślałam, że może to twoja nowa dziewczyna, ale wyglądała na więcej szmalu niż miałeś. Spojrzała niepewnie. Przepraszam, że ukradłam ci ram. Nie ma sprawy, zapewnił. To nieważne. I co, zaniosłaś ją do tego faceta i poprosiłaś, żeby otworzył dostęp? Do Toniego. Kiedyś się z nim widywałam. Był w nałogu i razem... W każdym razie tak. Pamiętam, jak przejrzał to na swoim monitorze. Miałeś tam niesamowitą grafikę. Zdziwiłam się, w jaki sposób... Tam nie było żadnej grafiki, przerwał ostro. Była. Tylko nie wiem, Case, jak zdobyłeś wszystkie te obrazy z czasu, kiedy byłam mała. Jak wyglądał tatuś, zanim odszedł. Raz dał mi taką malowaną, drewnianą kaczkę i też miałeś jej obraz. Tony to widział? Nie pamiętam. A potem byłam na tej plaży, bardzo wcześnie. Wschodziło słońce i wszystkie ptaki wrzeszczały. Byłam sama. Przestraszona, bo nie miałam dawki i wiedziałam, że się pochoruję. Szłam i szłam, aż zrobiło się ciemno. Znalazłam to miejsce, a następnego dnia przypłynęło żarcie. Całe zaplątane w jakimś morskim paskudztwie, jak w liściach z gęstej galaryty. Wsunęła kij między głownię i tam zostawiła. Nie rozchorowałam się, dodała. Po drewnie pełzały iskry żaru. Bardziej mi brakowało papierosów. A ty, Case? Ciągle na głodzie? Blask ognia tańczący na jej kościach policzkowych. Zapamiętane błyski zamku czarnoksiężnika i wojny czołgów w Europie. Nie, odparł krótko i nagle przestało się liczyć, co wie, gdy smakował sól na jej wargach, gdzie zaschły łzy. Płynęła przez nią moc, którą pamiętał z miasta nocy, którą tam zatrzymał i przez którą został zatrzymany. Na jedną chwilę oderwany od czasu i śmierci, od nieustępliwej ulicy, która polowała na nich wszystkich. Nie każdy mógł go tam zabrać i jakoś zawsze udawało mu się zapomnieć. O czymś, co tak wiele razy już znalazł i zgubił. To coś należało, wiedział o tym, pamiętał, gdy pociągnęła go w dół, do mięsa, do ciała, którym gardzili kowboje. Było ogromne, niepoznawalne. Morze informacji zakodowanej w spiralach i feromonie. Nieskończona złożoność, którą jedynie ciało potrafi odczytać swymi absolutnie ślepymi metodami. Zamek się zaciął, gdy rozpinał jej francuski kombinezon. Zwoje ząbkowanego nylonu zlepionego solą. Złamał go. Jakaś drobna, metalowa część odskoczyła od ściany, gdy ustąpiła przeżarta solą tkanina. A potem wszedł w nią, realizując transmisję odwiecznej wiadomości. Tutaj, nawet tutaj, w miejscu, o którym wiedział, że jest zakodowanym modelem czyjejś pamięci, pęd działał nieubłaganie. Zadrżała, przytulona do niego, gdy zapomniany kij zapłonął ogniem. Nagły rozbłysk rzucił na ścianę bunkra ich splecione cienie. Później, kiedy leżał z dłonią między jej udami, przypomniał sobie, jak stała na plaży, a biała piana obmywała jej stopy. I przypomniał sobie, co wtedy mówiła. On ci powiedział, że przyjdę. Ale odwróciła się tylko, przyciskając pośladki do jego ud, nakryła jego dłoń swoją i wymruczała coś z głębi snu.